Słuchasz Weszło FM.
Witam serdecznie, niedziela, godzina 9:00, to kolejny odcinek audycji W Ciemno. Przed mikrofonem Marcin Ryszka, dzisiaj ze mną kolejny znakomity gość. Wydaje mi się, że ta osoba w 100% pokazuje to mocno tutaj naszej audycji, że bariery istnieją tylko w naszych głowach. Z nami jest dzisiaj Jasiek Mela, witam cię bardzo serdecznie.
Cześć, witajcie, dzień dobry.
No cóż, muszę się pochwalić, że jesteś gościem, który jak dałem gdzieś w zapowiedzi, że będzie Jasiek Mela w ciemno, to w ogóle wszyscy wow, w ogóle super, że z tobą udało mi się porozmawiać, że przyjąłeś zaproszenie do tej naszej audycji, tutaj do Radia Weszło FM. Co bardzo mnie cieszy, wiele osób kojarzy cię z twojej historii życiowej, z tego, co zrobiłeś, a wydaje mi się, że to jesteś jedną z nielicznych osób niepełnosprawnych w naszym kraju, która jest tak po prostu, zwyczajnie mówiąc, rozpoznawalna.
No bardzo mnie to cieszy, bardzo dziękuję w takim razie za jakieś tam uznanie. Ja myślę, że to zawsze wychodziłem z takiego założenia, że w naszym życiu nie ma przypadków, że jak coś się układa w taki, a nie inny sposób, nawet jeżeli jakimś tam udziałem naszego życia są różne tragedie, takie rzeczy, które z pozoru wydają się po prostu złe i jakoś tam bezsensowne, tylko nam utrudniające życie, to że nawet te doświadczenia do czegoś nas prowadzą i w gruncie rzeczy dzisiaj z perspektywy czasu, z perspektywy 30-latka, którym od niedawna jestem, myślę sobie, że dla mnie to był wielki dar. Nawet te różne najtrudniejsze doświadczenia w moim życiu, które sprawiły, że summa summarum dzisiaj jestem tym, kim jestem. Absolutnie jakimś ultradalekim od ideału, ale generalnie chłopakiem raczej zadowolonym z życia.
No właśnie, gdybyśmy przeszli na początek tej twojej takiej historii, jeżeli chodzi o jak stałeś się osobą niepełnosprawną, no to jeżeli ktoś nie wie, uległeś wypadkowi, w wyniku którego straciłeś nogę, straciłeś przedramię. To było porażenie prądem gdzieś w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Gdybyś mógł troszkę o tym opowiedzieć i czy pamiętasz w ogóle coś z tego dnia, co wtedy się wydarzyło?
To są bardzo dawne dzieje, dlatego że ja uległem wypadkowi w 2002 roku, więc 17 lat temu. Bardzo wiele się zmieniło od tego czasu, więc no też trudno z aż tak dużej odległości to wszystko jakoś wspominać, bo ja też uważam, że warto jest się nie odwracać za siebie, nie patrzeć wstecz, ale jakoś wyciągać sensowne wnioski z tego, co się wydarzyło. No tak czy siak, to był taki moment w moim życiu, kiedy jako 13-latek oczywiście miałem masę swoich jakichś planów, ambicji, marzeń, celów życiowych. A po wypadku, kiedy obudziłem się w szpitalu, kiedy przechodziłem wiele operacji, bo po tym porażeniu prądem, kiedy przez moje ciało przepłynęło 15 tysięcy volt, rehabilitacja trwała bardzo długo, ale sam okres hospitalizacji trwał 3 miesiące. Przez te 3 miesiące przeszedłem około 50 operacji pod narkozą. Lekarze byli faktycznie w którymś momencie zmuszeni do tego, żeby część ręki i nogi mi amputować. I na początku to był dla mnie kosmos. Wydawało mi się, że już nic dobrego mnie w życiu nie czeka, że wszystkie jakieś, nie wiem, marzenia podróżnicze, sportowe, zawodowe, czy w ogóle jakieś, nie wiem, towarzyskie, nie? Nie wiem, takie myśli, żeby spotkać kiedyś fajną dziewczynę w swoim życiu, wszystko mi się wydawało wtedy bezsensowne. W ogóle życie mi się na początku wydawało bezsensowne, bo chociaż to może głupio brzmi z ust kogoś, kto od 10 lat prowadzi fundację, która pomaga osobom niepełnosprawnym, to na początku wydawało mi się, że nie ma nic gorszego na tym świecie, niż niepełnosprawność. Tak sobie myślałem, wiem, że są tacy, bez rąk, bez nóg, niewidomi, niesłyszący na wózkach, jakoś tam sobie żyją, ale jak oni to w ogóle ogarniają, tego nie wiem. I myślałem sobie zawsze, chwała Panu za to, że ja nie jestem na ich miejscu, bo ja bym sobie nie poradził. Tak myślałem bardzo długo, ale potem z biegiem czasu, a właściwie chyba przede wszystkim dzięki spotkaniom z osobami niepełnosprawnymi, które świetnie sobie w życiu radzą, zdałem sobie sprawę z tego, że owszem, mogę być taką ciapą, takim kaleką, jak ja to nazywam, czyli kimś, kto ma nie tyle problem ze swoim ciałem, ale problem z głową. Nie wierzy w siebie, nie widzi w ogóle jakichś celów życiowych. To zdałem sobie sprawę z tego, że ja mogę dokonywać tego wyboru, że skoro są ludzie, którzy bez nóg biegają, niewidomi, jeżdżą po górach, normalnie chodzą do pracy, nie siedzą i czekają na listonosza, który raz w miesiącu przyniesie rentę, tylko wiadomo, nie, cyfryzacja dzisiaj przelewy, ale ludzi, którzy wychodzą po prostu w świat, mówią sobie, jestem niepełnosprawny, no trudno, może łatwiej by było być człowiekiem standardowym, kompletnym, ze wszystkimi organami i zmysłami na swoim miejscu, ale tak też się da żyć, mało tego, da się żyć fajnie, pięknie, aktywnie i myślę, że te spotkania były właśnie czymś, co najbardziej pozwoliło mi też się przekonać właśnie do tego, że aktywność wcale się nie musi kończyć z tym dniem wypadku, choroby czy innych rzeczy, które są powodem naszej niepełnosprawności, ale że właśnie to piękne życie może właściwie dopiero się zacząć po wypadku i tak było w moim przypadku.
A powiedz mi, jak to jest możliwe, że ty po takim ciężkim wypadku doszedłeś o własnych siłach do domu, bo gdzieś do takiej informacji dotarłem, że kiedy się to wydarzyło, to ty sam przyszedłeś do domu po tym zdarzeniu.
No dla mnie to jest w ogóle odlot, jak działa ludzki organizm. Ja bardzo niewiele nadal wiem na ten temat, bo nic w tym kierunku nie studiowałem, ale jest tak, że nawet po bardzo ciężkim wypadku jesteśmy w stanie totalnego szoku. I ja, chociaż miałem porażoną właśnie jedną nogę, to po tym, jak straciłem przytomność, bo tak było na początku, ocknąłem się jakiś czas później, podniosłem się, nie miałem czucia w jednej ręce, jednej nodze, ale nie czułem też bólu, więc doszedłem do domu. Do domu miałem niedaleko, bo jakieś 150 metrów i dopiero kiedy poprosiłem tatę, żeby mnie zawiózł na pogotowie, dopiero kiedy mnie wniósł do samochodu, kiedy siedzieliśmy już w samochodzie, dopiero powolutku zaczynałem odczuwać coraz to bardziej przygniatający ból.
Wszedłeś do domu i powiedziałeś, tato, poraził mnie prąd, zawieź mnie do szpitala?
Tak, no można powiedzieć, wjechałem z buta, w przenośni dosłownie, kopniakiem otworzyłem drzwi balkonowe i powiedziałem, że jest źle, że chyba do tego szpitala trzeba jechać. I dopiero powolutku tak naprawdę i ja i tata sobie zaczynaliśmy uświadamiać to, co się stało, jakie jest zagrożenie. To, co później powiedzieli nam lekarze, że sam fakt tego, że przeżyłem ten wypadek, że nie umarłem, to było ogromne szczęście, ogromny cud. Nawet nie jakaś kwestia jakiejś mojej mega mocy, czy tam siły mojego organizmu, ale po prostu ogromnego szczęścia, że ten prąd przepływając przez moje ciało dokonał dużo mniejszych zniszczeń niż mógłby tego zrobić. Także to jest po prostu mechanizm obronny człowieka, szok, który pozwala nam w takich sytuacjach ekstremalnych po prostu przeżyć. Mhm.
Znalazłem też taką informację, gdzie twoja mama mówi, że te pierwsze dwa dni po wypadku nie są jeszcze aż takie groźne dla życia człowieka, ponieważ organizm jest jeszcze w szoku, jeżeli chodzi o to porażenie prądem. Później te kolejne dwa tygodnie były takie decydujące o tym i tak naprawdę, że ustalenie, jak te organy wewnętrzne zwłaszcza zostały uszkodzone. I czy ty pamiętasz ten moment leczenia? Czy ty byłeś cały czas przytomny? Czy ty byłeś wprowadzony w jakąś śpiączkę farmakologiczną? Jak to wyglądało?
W śpiączkę nie byłem wprowadzany, ale tak jak wspomniałem, przechodziłem bardzo wiele operacji pod narkozą, dlatego że na początku byle zmiana opatrunku była tak naprawdę no, poważną operacją, dlatego że było trzeba wycinać te części martwicze, żebym po prostu przeżył, żeby się nie wdało zakażenie, którego niestety i tak nie udało się uniknąć i właściwie to ono było bezpośrednią przyczyną amputacji, ale na samym początku lekarze byli przekonani, że skoro które widać było na gołe rzut oka, urażeniu uległa prawa ręka i lewa noga, no to prawie na pewno wszystko, co jest pomiędzy, czyli umówmy się, no prawie cały człowiek, też temu porażeniu uległo, więc nawet to, że przeżyłem sam moment wypadku, nie było jeszcze żadnym gwarantem tego, że ja z tego szpitala wyjdę, dlatego że, tak jak właśnie powiedziałeś, jest taka dziwna sytuacja w przypadku porażenia prądem, że te nasze organy wewnętrzne, kiedy temu porażeniu ulegną, to nawet jeżeli na początku funkcjonują, to zachowują się trochę tak jak zabawki na słabych bateriach. Płuca, nerki, serce działa, ale za 2-3 dni, może 7, mogą się po prostu wyłączyć. Także na początku to zagrożenie życia było ogromne i później każda kolejna diagnoza lekarska, każde kolejne wyniki badań dla nas były niezrozumiałym cudem. kiedy okazywało się, że serce jest całe i raczej tak pozostanie, płuca, nerki, wszystko inne, nie wiem, jakie tam jeszcze mamy organy, przeróżne, skomplikowane, ale że są po prostu nietknięte, nienaruszone, to dało nam wtedy ogromną nadzieję na to, że może faktycznie to nie jest jeszcze koniec.
Sam moment leczenia, wiadomo, o tym mówiłeś, że to już 3 miesiące w szpitalu. W końcu musiała zapaść ta decyzja o tym, że te kończyny będą amputowane. Właśnie o tym mówiłeś, że sam sobie wcześniej nie wyobrażałeś, jak można żyć jako osoba niepełnosprawna, i to jest bardzo częsta reakcja. Nie ma się temu co dziwić, bo ludzie jeszcze nadal nie zdają sobie do końca sprawy, jak mogą żyć osoby niepełnosprawne, a przypomnijmy, że to jednak było jakiś czas temu, więc ta wtedy świadomość na temat tego życia niepełnosprawnych pewnie była jeszcze mniejsza. Ale co czuje młody chłopak, który gdzieś pewnie aktywnie gra w piłkę, biega, bawi się ze znajomymi, a nagle traci dwie kończyny, no i tak naprawdę, no nie, można powiedzieć, traci połowę siebie, jeżeli chodzi o taką cielesność, no bo wiadomo, że duchowo, jak pokazujesz do dzisiaj, nie straciłeś nic, a pewnie zyskałeś o wiele więcej.
Początki zawsze są bardzo trudne, dlatego że, no umówmy się, nikt z nas się nie przygotowuje na to, co by było, gdyby stał się osobą niepełnosprawną. Jak sobie planujemy życie, to nawet zakładając różne porażki, nie? Że a może nie dostanę takiej roboty, jaką bym chciał, a może nie będę podróżował tyle, co bym chciał, może to, może tamto, to jednak jako zdrowi ludzie nie rozważamy takiego założenia, a co by było, jakbym stracił rękę, nogę, jakbym stracił wzrok, trafił na wózek, no bo to są już na tyle fatalistyczne wizje, że raczej mało komu chce się je snuć. Innymi słowy, ta niepełnosprawność po wypadku zawsze jest zaskoczeniem. W takim dużym uproszczeniu, prawda, kiedy mamy jakiś samochód, coś nam się w nim zepsuje, nie wiem, padnie chłodnica, no to wysiadamy sobie, prawda, przed tam jednym czy innym portalem internetowym, wrzucamy model samochodu, chłodnica, taki rocznik, da się to znaleźć, da się to jakoś zastąpić. Kiedy nam w cudzysłowie wysiądzie ręka czy noga, to już jest trochę gorzej, trochę trudniej znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat, więc to, co jakiś czas wspominam, kiedy do naszej fundacji Poza Horyzonty trafiają osoby, które są świeżo po wypadku, to właśnie to uczucie niemocy na samym początku, kiedy kompletnie nie wiesz, czy są takie protezy, skąd się je bierze, jakie dają możliwości, ile kosztują, a dlaczego tak duża, skąd wziąć na to pieniądze, a jaka rehabilitacja, czy może psycholog, w ogóle co dalej z życiem, na kim się wzorować. Także to takie osamotnienie, które jest na samym początku, jest chyba taką największą trudnością. To, że nie ma się do kogo zwrócić, że mimo tego, że osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie jest naprawdę wiele, prawda? Bo badania mówią, że to są ponad 4 miliony Polaków, to są osoby z jakąś niepełnosprawnością, więc ci ludzie są. Wiadomo, że czasy się zmieniają, tutaj bardzo wiele zmienia się na korzyść i dzisiaj, nie wiem, jakie jest twoje odczucie, ale moim zdaniem jest dużo łatwiej spotkać osoby niepełnosprawne przez przestrzeni publicznej, w knajpie, na ulicy, na uczelni, i to już daje nam większe odniesienie, prawda? Można porozmawiać z kimś, zapytać, słuchaj stary, a jak to było w twoim przypadku, a jak pomagali ci rodzice, a jak rodzice sami sobie z tym radzili, także dzisiaj jest tym wszystkim dużo łatwiej.
Tak, znaczy wiesz, w tej dzisiejszej dobie internetu dość łatwo można wyszukiwać jakieś takie postacie albo takie historie, które gdzieś kogoś też dotknęły, i z tym się w 100% zgadzam, że dobre też jest to, że coraz więcej osób nie boi się o tym mówić głośno, o tym, że coś takiego się stało, i też choćby, nie wiem, nagle osoby, które z pierwszych stron gazet stają się nagle osobami niepełnosprawnymi, bo przecież u nas w Polsce jest mnóstwo takich przypadków, że ktoś był rozpoznawalny, ktoś był popularny, tak to nazwijmy, a potem nagle staje się osobą niepełnosprawną i musi sobie jakoś w życiu zacząć radzić, ale ty jako 13-letni chłopak później trafiłeś do szkoły i tak dalej, miałeś cały czas, ci twoi znajomi, których miałeś przed wypadkiem, pozostali przy tobie, czy czułeś taki, nie wiem, że strach, że oni bali się jakoś do ciebie podejść, czy ten kontakt był jednak zachowany cały czas na tej samej stopie, co przed wypadkiem?
Z tego co pamiętam, to właśnie było moją największą obawą, to, że się nie odnajdę w społeczeństwie, to, że kiedy wrócę do szkoły, o czym z jednej strony bardzo marzyłem, żeby wyrwać się ze szpitala, żeby nie siedzieć później już po wyjściu ze szpitala zamkniętym w domu, tylko wrócić do swoich rówieśników. Z jednej strony to było moje pragnienie, z drugiej właśnie bałem się odrzucenia tego, że nie będę pasował, bo przecież nie da się ukryć tego, że jestem zupełnie inny. W moim przypadku ja akurat zawsze miałem i cały czas mam ogromne szczęście do ludzi, więc okazało się, że prawie wszystkie te moje obawy okazały się zupełnie jakieś takie wyimaginowane i nie na miejscu. Już jak wyszedłem ze szpitala, to koledzy, koleżanki z klasy byli bardzo życzliwi i parokrotnie odwiedzili mnie u mnie w mieszkaniu, u mnie w domu, zapewniając o tym, że no cóż, wszyscy będziemy się musieli nauczyć tego, jak teraz dalej funkcjonować, jak rozmawiać, jak, no nie wiem, można powiedzieć, do czego się nadaje, prawda? Czy wypada chłopakowi bez ręki i nogi zaproponować, nie wiem, wycieczkę w góry, czy nie wiem, pójście na piłkę, czy cokolwiek innego. Ja dzisiaj tak sobie obserwuję to, że bardzo często ten problem z podejściem do osób niepełnosprawnych leży przede wszystkim w głowie zdrowych osób, które nie wiedzą często, jak się zachować, które z powodu takiej obawy tego, że w jakiś sposób nas skaleczą, skrzywdzą, powiedzą coś, co jest nie na miejscu, bardzo często z tego powodu ludzie unikają kontaktu. Myślę, że sam się musisz na tym łapać, czy łapać innych ludzi, nie? Że...
Tak, na przykład wstydzą się powiedzieć, nie wiem, do zobaczenia, albo miło cię widzieć, nie? Coś na takiej zasadzie, że w ogóle dziwią się, że takie słowa gdzieś można skierować do osoby niepełnosprawnej, tak, nie? I jest takie, ojej, bardzo cię przepraszam, tak?
No właśnie, kurczę, do niewidomego powiedziałem do zobaczenia, nie? Ale fopa, to teraz mnie na pewno znienawidzi i pół dnia będzie siedział w domu i płakał. A bardzo często jest tak, że właśnie te obawy są bardzo jakieś takie przerośnięte, więc to mierzenie się z tym lękiem, który siedział we mnie i w ogóle z takim moim przekonaniem, które bardzo długo miałem o tym, że się do niczego nie nadaję, że właśnie jestem gorszy, jestem inny, jestem brzydszy, to było coś, co trzeba było sobie przede wszystkim samemu wypracować, bo ja myślę, że jakkolwiek wielkiego wsparcia by się nie miało z zewnątrz, to jeżeli ty jesteś przekonany o tym, że do niczego się nie nadajesz, no to nikt tego nie staranuje. To trzeba też samemu do tego dojść, że o tym, kim jesteśmy, do czego się nadajemy, jaka jest wartość naszego życia, decyduje nie ilość rąk czy nóg, nie wygląd, ale to, jacy jesteśmy, to, co robimy dla siebie wzajemnie. I tutaj niepełnosprawność nie jest absolutnie żadnym wyznacznikiem.
No to przejdźmy teraz do tego momentu, gdzie już przełamałeś te jakieś swoje obawy i tak dalej, bo to niesamowita historia i mi się to cały czas w głowie nie mieści. Ty jako osoba niepełnosprawna nagle nawiązujecie jakiś kontakt z Markiem Kamińskim, z którym wybierasz się na wyprawę, zdobywacie oba bieguny południowy i północny. Robisz to jako pierwsza osoba niepełnosprawna, robisz to w ogóle jako najmłodszy człowiek na świecie. Opowiedz o tym, skąd w ogóle się pojawił taki pomysł, jak to w ogóle zostało zrealizowane, czy Marek Kamiński od razu się zgodził, nie, pewnie stary, wskakuj na te sanki i jedziemy razem, tak, na te bieguny, nie ma problemu, będziemy razem gonić te, nie wiem, te foki, te niedźwiedzie polarne i tak dalej.
Tutaj znowu myślę, że ja po prostu znalazłem się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Tak naprawdę do dzisiaj, kilkanaście lat po tych wyprawach, bo wyprawa na biegun północny i południowy miały miejsce w 2004 roku, więc naprawdę szmat czasu temu, pół mojego życia temu tak naprawdę. Do dzisiaj do końca nie znam takiej stuprocentowej odpowiedzi na pytanie, jak to się w ogóle wydarzyło, dlaczego akurat ja miałem taką okazję. Myślę sobie, że nie wiem, może trochę tak jak na jakichś filmach amerykańskich, bywa tak, że mistrz, a na pewno Marek Kamiński w świecie podróży jest takim mistrzem, może w którymś momencie potrzebuje sobie znaleźć jakiegoś ucznia, nie? I tutaj napatoczyłem się ja, niepełnosprawny wówczas 13-latek, bez ręki i nogi, przez jakiś czas bez nadziei na w ogóle jakieś dobro w swoim życiu. I to właśnie ten pomysł wyprawy na biegun zrodził się w głowie Marka Kamińskiego. Jakby cała historia jest taka i banalna, i niezwykła jednocześnie. W czasie, kiedy ja leżałem w szpitalu w Gdańsku, Marek wtedy właśnie w Gdańsku mieszkał i moja mama swego czasu studiowała razem z żoną jego przyjaciela. No i kiedy trafiłem do szpitala, pewnego razu trafiła na Marka, opowiedziała mu o mojej sytuacji, o całym wypadku, o tym właśnie, jaka jest moja sytuacja. Zapytała go, czy zgodziłby się na to, żeby mnie odwiedzić w szpitalu. Marek się oczywiście zgodził, żeby cokolwiek pogadać na jakikolwiek inny temat niż to, co się działo w mojej głowie, czyli to, jak jest beznadziejnie, jak wszystko jest do bani i w ogóle bez sensu. Marek się zgodził, ale właśnie z powodu tego, że ja i miałem wyjazdy do innych szpitali i bardzo wiele tych operacji, a nawet kiedy siedziałem w szpitalu, to bardzo długo byłem na morfinie, więc kontakt ze mną był taki raczej znikomy, średnio sensowny. Ale chyba ta myśl o tej sytuacji musiała bardzo głęboko zapaść w głowę Markowi. No i razem z przyjaciółmi zastanawiali się nad tym, jak mogliby mi w jakiś sposób pomóc. Stwierdzili, że na pewno jest mi potrzebna proteza nogi, żeby móc normalnie funkcjonować. Takie protezy są bardzo drogie, ale od razu pomyśleli, okej, no proteza protezą, ale to jest tylko narzędzie, a temu chłopakowi jest potrzebny jakiś cel, czyli za przeproszeniem, po co mu noga, nie? Gdzie on na tej nodze będzie chodził? Musimy mu wyznaczyć jakiś cel. A że podróżnicy chyba no zazwyczaj są...
Dobra, powiedzieli, dobra, no to damy mu nogę, ale wyślemy go na biegun.
Za karę, taki układ, nie? Dostaniesz jeśli...
Wiemy, czy ta noga rzeczywiście jest aż taka dobra.
Tak, ale wszystko było napisane małym druczkiem, więc nie dopisałem, podpisałem i trzeba było iść. No i wtedy się właściwie to wszystko zaczęło, ta jakaś walka też o samego siebie, walka może nawet nie o marzenia, bo ja nigdy nie miałem specjalnego marzenia, żeby akurat wyruszyć, nie wiem, w głęboko Arktykę, żeby gdzieś tam omijać niedźwiedzie i dojść na biegun północny, ale to był taki moment, który dla mnie stanowił bardzo duży przełom, bo ktoś dał mi okazję do tego, żeby zrobić coś odjechanego, żeby udowodnić nawet na początku nie innym ludziom, ale bo ja to robiłem na początku z czysto egoistycznych pobudek, żeby samemu sobie pokazać, czym jest, a czym wcale nie musi być niepełnosprawność.
Mhm. Ja przypomnę, że z nami na Weszło FM jest teraz Jasiek Mela. Rozmawiamy na temat jego życia. Powiedz mi, Jasiek, takie najbardziej hardkorowe momenty, jeżeli chodzi o wyprawę na biegu, no bo z czym mi się to kojarzy, mi, który powiedzmy osoba niewidoma, tak, ale gdzieś wiadomo, lubię słuchać książek, jakieś wyprawy właśnie takich ludzi, no to pierwsze co mówię, nie, jakieś lód, niedźwiedzie polarne, przerażliwe zimno, pewnie kiepska pogoda. Co ty pamiętasz z tych wypraw? Czy były takie momenty, że autentycznie się bałeś? No miałeś wtedy, chłopie, 15 lat, tak? Jak byłeś z Markiem na tej wyprawie?
Wydaje mi się, że tak naprawdę bardziej bym się bał, gdybym teraz poszedł na taką wyprawę niż wtedy. Bo wtedy
bardziej świadomy.
Dokładnie, wtedy tam człowiek młody to głupi, nie bardzo sobie zdaje sprawę z różnych zagrożeń. Nie, żebym dzisiaj był na tyle dojrzały, żebym to wszystko kumał tak jak należy, ale myślę, że ten wiek właśnie nawet bardziej mi pomógł w tym, żeby się nie przejmować tym wszystkim, co się dzieje. Ale a propos twojego pytania, chyba najbardziej przerażająca dla mnie była taka świadomość tego, że chociaż tutaj jesteśmy w małym zespole, bo wędrowaliśmy na biegun północny w 4 osoby z Markiem, z Wojtkiem Ostrowskim, Wojtkiem Moskalem. Każdy z nich jest bardzo doświadczonym polarnikiem, no ale jednak jest nas 4, a dziesiątki tysięcy kilometrów w każdą stronę, tylko śnieg i lód, ewentualnie jakaś dzika polarna zwierzyna, więc mieliśmy takie poczucie, że faktycznie jeżeli coś się wydarzy, to tak naprawdę jesteśmy zdani tylko na siebie. Mamy owszem telefon satelitarny, mamy numer telefonu do bazy polarnej. W razie jakiejś sytuacji zagrożenia możemy przedzwonić, poprosić o wysłanie helikoptera. Tyle, że helikopter nie wyleci, jeżeli będzie na przykład kiepska widoczność. A to właśnie wtedy jest największe zagrożenie tego, że coś się stanie, więc byliśmy mocno zdani na siebie. Oraz to poczucie ogromnej przestrzeni. To jest w ogóle jakiś odlot, jak wtedy sobie uświadomiłem to, że my właściwie to na co dzień, my, cywilizowani ludzie, cokolwiek to znaczy, nie mamy takiego doświadczenia przestrzeni. No co, człowiek sobie w Krakowie wyjdzie na Błonia, no i fajnie jest, prawda? Mamy tam największą łąkę w Europie. Pójdziemy sobie do jakiegoś lasu, no i okej, no niby nie widać zabudowań, ale wiemy, mamy świadomość, że kawałek dalej coś jest, że masz zasięg w telefonie, że możesz przedzwonić, że jesteś właśnie w cywilizacji, jesteś otoczony ludźmi, jesteś bezpieczny. A tam ta przestrzeń, absolutnie niekończąca się przestrzeń, doskonała widoczność, a mimo to na horyzoncie z żadnej strony nie widać kompletnie niczego, to było takie i uwalniające, ale też przytłaczające, takie przerażające. No i taka przestrzeń też w głowie, to, że to jest taki czas, kiedy pakujesz rano namiot, zwijasz wszystkie rzeczy, po śniadanku wyruszasz w drogę i przez cały dzień masz jedno zadanie, no nie wpaść w żadną szczelinę oraz pilnować kierunku północ, a poza tym to hulaj dusze, nie? Więc masz masę wolnego czasu, aż nawet za dużo tego czasu, żeby przemyśleć sobie wszystko, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, tysiąc różnych scenariuszy przyszłości i naprawdę przychodzi taki moment któregoś dnia, że wstajesz, myślisz sobie, cholera, o czym ja tu będę myślał? No, żałuję, że nie słuchałem większej ilości płyt, że nie czytałem większej ilości książek, bo miałbym teraz o czym myśleć, bo masz takie wrażenie, że już przemyślałeś wszystko, co mogłeś przemyśleć. Nie? Jakby to była chyba jedyna taka sytuacja w moim życiu.
A to jest taka sielanka, że wy sobie idziecie razem, gadacie sobie i w ogóle cały czas jest super fajnie i śmiesznie, czy... To też, no, wydaje mi się, jest wąskie grono osób. Każdy z was to pewnie jakiś samiec alfa, z każdym jakimś wysokim ego o sobie samym i same takie mocne charaktery, no bo nie da się mieć słabego charakteru na takiej wyprawie. I czy są po prostu ciche dni, jak to w jakimś, nie wiem, jak małżeństwie, jak w jakimś związku, nie, że tu raz jest fajnie, raz się kłócicie, raz jest po prostu cicho, raz macie siebie dość, a raz jest jakaś euforia. Jak to wygląda z takiego punktu widzenia no kogoś, kto tam jest w środku w tej grupie, na takiej wyprawie?
Czyli mam opowiedzieć o doświadczeniach małżeńskich z Markiem Kamińskim, tak? No cóż, obrączki nie mam żadnej, nie dostałem. To jest tak, że niezależnie nawet od tego, o czym mówisz, czyli od charakterów, a rzeczywiście jest tak, że nie ma co ukrywać, podróżnicy nie mają super lekkiego charakteru, ja się na pewno do tego zaliczam, nie jestem jakimś specjalnie łatwym człowiekiem pewnie w obyciu, tym bardziej szacun dla ludzi, którzy jakoś ze mną wytrzymują, ale podczas takiej wyprawy nie rozmawia się w ciągu dnia, nawet nie z przyczyn właśnie jakichś tam charakterologicznych, ale przede wszystkim ze względu na stratę energii. No to, że gadanie zużywa bardzo dużo energii. My sobie z tego często nie zdajemy sprawy, ale kiedy, nie wiem, jak pojedziemy na jakąś wycieczkę w góry, nawet w polskie góry, ale na jakąś górę, która daje nam w kość, to po drodze człowiek niespecjalnie dużo rozmawia, bo jest to właśnie zbyteczne marnowanie energii. Także w ciągu dnia, kiedy wędrujemy, inna rzecz, że jesteśmy cały czas zakutani tak bardzo tymi ciuchami. Na twarzy mamy kominiarkę, mamy takie gogle jeszcze połączone z maską, którą notabene Wojtek Ostrowski przygotowywał wcześniej. Mieliśmy takie gogle narciarskie z podklejoną maską od paintballa, bo była to, nie było na rynku takich masek, które nas by satysfakcjonowały, więc właśnie trzeba było takie do it yourself przygotować. Więc w ciągu dnia chociażbyś chciał coś gadać, a aparycję masz jak Darth Vader, no to specjalnie po prostu nie da się porozmawiać po drodze. Więc dopiero wieczorem, kiedy rozbijemy namiot, okopiemy go śniegiem, co by go wiatr nie zwiał, kiedy zjemy kolację, to dopiero wtedy jest czas na chwilę rozmowy, ale to są naprawdę takie chwila, moment, nie? Co tam, Jasiek? No zimno. Aha, dobrze ci się szło? No trochę nudno. No to w sumie to dobranoc, nie? Do jutra. Wstajemy rano, jemy śniadanie i znowu srów w drogę.
A spotykaliście jakieś dzikie zwierzęta gdzieś tak po drodze, żebyście mieli jakiś taki kontakt z tą naturą taką, że myśleć, nie, no spierdzielajmy stąd, bo zaraz ten niedźwiedź mnie zje, coś takiego, czy nie?
Nie mieliśmy takiej okazji, nawet nie wiem, czy stety, czy niestety, bo tak jak mówiłem, na takiej wyprawie, tak słabym byłbym marketingowcem, nie? Reklamowanie wyprawy na biegun, kochani, jest cholernie nudno, po prostu nic się nie dzieje, więc wiemy, że spotkanie z niedźwiedziem mogło być średnio fajne, bo to mogło być pytanie, kto kogo zeżre na kolację, ale byłoby przynajmniej jakąś przygodą, nie? Coś by się tam zadziało, więc były takie dni, że ja naprawdę sobie trochę, może marzyłem to za dużo powiedziane, ale liczyłem na to, że coś się wydarzy, nie? Jakiś piorun walnie, jakby mi było mało prądu, czy cokolwiek się innego, to globalne ocieplenie wreszcie, kurczę, będzie gdzieś widoczne, a nie, to wszędzie wszystko zamarznięte, więc ani roślin, ani zwierząt po drodze żadnych nie spotykaliśmy, więc jest to naprawdę całkowita samotność po drodze.
Mhm. Okej, no to zostawmy już teraz tą wyprawę na biegu na chwilkę gdzieś z tyłu, ale dobra, jestem sobie w stanie wyobrazić, że gość bez nogi, znam mnóstwo osób, które też nie mają których skończeń i wiem, jak oni sobie znakomicie radzą. Nie wiem, taka prosta czynność jak zawiązać buta i tak dalej nie stanowią dla nich problemu, ale Powiedz mi, jak to jest możliwe, że chłopak bez jednej nogi i na przykład może się wdrapać na Elbrus, może się wdrapać na Kilimandżaro. Tutaj gdzieś spotkałem się z takim jakimś komentarzem, jak mówiłem wśród swoich znajomych, czy gdzieś na Twitterze, czy na Facebooku, że będę robił z tobą wywiad, to ktoś powiedział, a no w sumie taka osoba ma trochę łatwiej, bo przynajmniej nie ma czego odmrozić, tak? Bo ma gdzieś coś tam, tylko jedną kończynę, na przykład mniej do tego, żeby zachować w niej ciepło, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że można normalnie drałować gdzieś pod jakieś strome podejścia. Jak to wygląda?
To jest wszystko kwestia przyzwyczajenia. Jakby w świecie, w którym funkcjonujemy, jakby nie da się ukryć, że to jest świat, który jest zaprojektowany dla ludzi zdrowych. Dla ludzi, którzy mają symetryczną ilość kończyn, dla ludzi, którzy widzą, którzy słyszą, którzy są zdrowi i pełnosprawni. Kiedy mamy jakiekolwiek odstępstwo od normy, tak jak mamy ja i ty, no to już trzeba sobie ten świat trochę przearanżować, nauczyć się w nim funkcjonować i to słowo zrobić coś normalnie nabiera innego wymiaru, prawda? No bo jak nie mam jednej ręki, a chcę nosić zwykłe buty sznurowane, no to albo cały czas będę kogoś prosił o pomoc, co z jednej strony jakoś tam przeszkadza, a z drugiej też jest cenną umiejętnością. To, żeby nauczyć się właśnie tego proszenia o pomoc. To nie jest łatwa rzecz i mi to w życiu zawsze przychodziło cholernie trudno, ale z drugiej strony właśnie po jakimś czasie, kiedy przeobserwujesz kogoś innego, okaże się, że da się zawiązać buta jedną ręką i nagle wiązanie jedną ręką staje się dla ciebie normalne, no to po prostu zaczynasz kombinować w takim dobrym tego słowa znaczeniu. No po prostu używać innych zmysłów albo właśnie po prostu robić różne rzeczy zręczniej, więc ja mam tak, że na tyle jestem przyzwyczajony do sposobu, w jaki funkcjonuje, że czasami dopiero po reakcjach innych ludzi zauważam, że robię coś inaczej. Właśnie siedzę w pociągu, wiążę sobie buty, zakładam kurtkę i patrzę, że ktoś tak dziwnie mnie obserwuje. Myślę, o co kaman, nie? I dopiero potem myślę, a no bo faktycznie, nie? Buty to się wiąże dwoma rękami, albo tam wyjmując laptopę z tui raczej zębów się nie używa. No jak się traci jedną rękę, no to zęby są bardzo istotne. Dentysta jest takim ważnym człowiekiem w naszym życiu, no bo to robi po prostu za drugą kończynę. Więc uczymy się kombinowania na swój sposób, tego jak funkcjonować, a tak jak wspomniałem, ale będę o tym przypominał, bo jest to dla mnie strasznie ważne, mam wielkie szczęście do ludzi, którzy nie uczyli mnie rzeczy na zasadzie chłopie, weź książkę i przeczytaj o tym, jak to zrobić inaczej, tylko ludzi niepełnosprawnych, którzy mówili, patrz na mnie, zobacz jak ja to zrobię i nie wciskaj sobie kitu, że sobie z tym nie poradzisz, że to jest niemożliwe, bo my pokazujemy, że się da. I takich życiowych nauczycieli w swoim życiu miałem bardzo wiele.
Jestem Jasiek Mela, możecie go znać choćby z filmu pod tytułem Mój biegun, tak? Dobrze? Nie przekręcam? Mój biegun, tak? Nazywa się ten film. Ile miałeś wtedy? Bo to film powstał w 2011 roku, więc byłeś już wtedy osobą dorosłą. I co sobie pomyślałeś, gdy zgłosił się ktoś do ciebie i powiedział, słuchaj Jasiek, fajnie by byłoby nakręcić film na temat twojej historii, przedstawić wszystko, jak to było, bo ja obejrzałem ten film, o widzisz, no używam sformułowania obejrzałem, no tak, a co mam powiedzieć, wysłuchałem filmu, no głupio, tak, obejrzałem ten film, no i jest tam wiele mocnych scen, choćby gdzieś relacji z twoim tatą, które gdzieś były bardzo ciężkie i takie bardzo męskie, gdzieś pokazane te trudy twojej rehabilitacji, nie bałeś się otworzyć aż tak?
Bardzo się bałem różnych rzeczy na samym początku, kiedy scenarzyści tego filmu zgłosili się do nas, do mojej rodziny z pomysłem tego, żeby taki film nakręcić i z informacją, że byłoby to wyprodukowane, stworzone przez telewizję TVN, no to nie ukrywam, że nasze obiekcje były bardzo duże, dlatego że niestety no, duże media mają to do siebie, mają taką tendencję do pokazywania bardzo, bardzo dużych skrajności, albo do robienia takich ludzkich wydmuszek, takich pokazywania laurek, albo robienia po prostu z ludzi demonów, nie? No i my, jako ci dobrzy, bardzo często w mediach jesteśmy pokazywani jako tacy w ogóle przeidealni, co ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, więc jak sobie pomyślałem, że kurde, TVN miałby o nas nakręcić właśnie taką laurkę, pokazać idealną rodzinę, pokazać chłopca, który bez ręki, bez nogi, ale zawsze idzie przez świat uśmiechnięty, który się idealnie dogaduje z rodzicami, ma idealne siostry, to pomyślałem, no w ogóle po cholerę nam to, nie? No bo to tylko będzie tworzyło takie właśnie poczucie innych ludzi, u innych ludzi, że oni mają przekichane, nie? Takie poczucie jakiejś zawiści. Ale kiedy spotkaliśmy się ze scenarzystami i spędziliśmy wspólnie naprawdę wiele godzin na rozmowach, na konsultacjach, kiedy przekonali nas do tego, że chcą zrobić prawdziwą historię, na ile w telewizji da się robić w ogóle prawdziwe historie, właśnie historię nieidealną, historię o relacjach, bo ja mam poczucie, że ten film, mimo że przewrotnie nazywa się Mój biegun, to on przede wszystkim jest właśnie o tych relacjach moich i mojego taty, trudnych relacjach niejednokrotnie. Myślę sobie, że to jest troszeczkę jednak w naszym kraju cały czas taki temat tabu, to jak te relacje wyglądają. I dlatego właśnie zgodziliśmy się na powstanie filmu, ze względu na to, żeby osoby, które też mają takie trudności w relacjach z rodzicami, nie traciły nadziei. Kiedy parę razy w życiu mi się zdarzyło, że nie wiem, siedząc sobie tu w Krakowie na Kazimierzu, na piwie z kumplami, kiedy kumpel mi mówi, kurde, wiesz co, to ja po jakby wysłuchaniu waszych relacji, to ja może, nie wiem, zaproszę mojego ojca, może byśmy pojechali razem na ryby z ojcem, z którym od lat właściwie nie mam kontaktów, święta sobie tam, nie wiem, wysyłamy życzenia SMS-em, to dla mnie taka jedna rozmowa, takie świadectwo tego kumpla dla mnie jest dowodem na to, że warto jest to robić. Warto jest się wystawiać na też falę hejtu, na jakąś tam dozę niezrozumienia, na przefiltrowanie przez te trybiki właśnie z dużej stacji, która no, pokazuje rzeczy nieco odrealnione, nie do końca spójne z rzeczywistością, ale żeby móc nieść jakiś taki pozytywny przekaz.
No bo właśnie, później ruszyła taka lawina, że najpierw był ten film, potem jakieś zaproszenia do kolejnych programów, o co też będę chciał zapytać, ale może sformułuję swoje myśli w ten sposób. Ostatnio moja znajoma opowiedziała mi o takiej fajnej sytuacji, że została zaproszona do jakiegoś programu, który ma pokazywać osoby niepełnosprawne, jak one sobie tam świetnie radzą. No i ona właśnie powiedziała, że wkurzyła się w ogóle na samym początku na temat, jak te osoby niepełnosprawne są przedstawiane, bo to chodzi, ten program pokazuje to tak, jakby to byli jacyś nadludzie, którzy w ogóle nie mają żadnych problemów, co z tego, że jestem na wózku, tylko a w ogóle mogę zrobić wszystko i tak dalej, a ona sama mówi, że wiadomo, że tak nie jest, bo to jest wiele ciężkich historii, a sztuką jest sobie z tymi problemami radzić. Jeżeli napotykamy jakiś problem na swojej drodze, no to żeby go po prostu przezwyciężyć. No i opowiedziała też mi o tym, że jakie tam są w ogóle śmieszne wynagrodzenia za wzięcie udziału w takim programie, a ona gdzieś tam swoimi kanałami doszła do tego, że okazuje się, że telewizja na tym zarabia ciężkie pieniądze, a tym niepełnosprawnym rzuca się jakiś tam ochłap. A czy ten film jako ty, jako główny bohater, jako postać, czy ty odczułeś, że jakoś materialnie coś ci to pomogło, coś ci to dało, czy to było tak potraktowane, a biedny Jasiek, przedstawimy jego historię, a w sumie on się będzie cieszył tylko z tego, że pokażą tą historię?
Znaczy ja powiem tak, no to niezależnie od zdrowia, pełnosprawności czy niepełnosprawności, poruszanie się w ogóle czy po rynku pracy, czy jakieś negocjacje, prawda, przedsiębiorczość nie jest łatwą umiejętnością, a ja z powodu takiego, że właśnie zawodowo na pół etatu zajmuję się prowadzeniem fundacji, czyli działaniami charytatywnymi, to bardzo wiele rzeczy innych, którymi się zajmuję, robię po prostu komercyjnie, więc ten film jako dzieło komercyjne, prawda, zrobione przez bardzo dużą, zdecydowanie komercyjną stację, te też robiliśmy na takich zasadach, że ja i moja rodzina mieliśmy z tego oczywiście tantiemy, tyle, że tak jak wspominasz, bardzo często to wcale nie są jakieś wielkie pieniądze, nie? To znaczy jak się wejdzie na jakiś tam wspaniały portal typu Pudelek, do którego naprawdę mam dużo, dużo sympatii i czytamy, że tam Pudzianowski za udział w jakimś programie kupił sobie kolejnego Maybacha, to są rzeczy po prostu wyssane z palca, absolutnie wyssane z palca, dlatego że za takie produkcje, przynajmniej w takiej roli, w jakiej gdzieś tam ja się udzielam, prawda, nie jako, nie wiem, główny aktor jakiegoś supertopowego filmu czy coś, to zupełnie nie są to pieniądze, za które można sobie kupić auto czy dom, więc to są rzeczy bardzo często no totalnie po prostu ponaciągane, jakoś przemontowane w dziwny sposób, czego też doświadczyłem chociażby biorąc udział w Tańcu z Gwiazdami, czytając o tym, jakie to garze się dostaje, jakie w ogóle po prostu kosmiczne. a ma to bardzo niewiele wspólnego z rzeczywistością. Ale, ale jak najbardziej uważam, że warto jest się po pierwsze targować, po drugie dążyć do tego, żeby na tym rynku pracy, czy nawet w showbiznesie, żeby osoby niepełnosprawne były traktowane tak samo. Nie lepiej, nie gorzej, a bardzo często też obserwuję właśnie taką tendencję i powiedziałeś o tym a propos tej swojej koleżanki, no że właśnie podejście do osób niepełnosprawnych jest zazwyczaj przegięte. Jak nie w jedną, to w drugą stronę. Jeżeli nie pokazanie jako ciamajdy, które potrzebują pomocy we wszystkim, to właśnie jako tacy superbohaterowie, co mnie osobiście też irytuje. Też obserwujemy to w działaniach naszej fundacji, takie sytuacje, kiedy ktoś z naszych podopiecznych nam opowiada, że mówi tam w towarzystwie, że nie ma nogi, od razu słyszy pytanie, okej, to jaki sport uprawiasz? No bo wszyscy niepełnosprawni coś robią, nie? To takie nielogiczne, ale tak jest, że jak nie masz nóg, to biegasz i jakieś tam inne rzeczy robisz, nie? Jak nie masz rąk, to musisz malować. Dlaczego? Bo takie obrazki, takie wizerunki, takie przykłady pokazuje się i promuje się w mediach, więc bardzo mi się wydaje, że bardzo mocno nie ma przestrzeni na taką zwykłą normalność, na to, że osoba niepełnosprawna zasługuje na to, co inni, na to, żeby móc pójść do zwykłej pracy, uprawiać sobie sport, jeśli chce, jeśli nie, to wcale nie musi i tak samo zasługuje na, nie wiem, na protezę czy inne rzeczy, więc warto jest pracować nad takim urealnianiem obrazka osoby niepełnosprawnej.
A docierał do ciebie ten taki trochę hejt tych ludzi, którzy no można to było nas spotkać w sieci, bo powiedzmy tak, nie jestem wielkim fanem Tańca z Gwiazdami, Dancing with the Star, bo tak to się nazywało na Polsacie, ale można było gdzieś poczytać te takie komentarze, że ty gdzieś do kolejnych odcinków przechodziłeś z litości. Dla ciebie to była fajna zabawa? Czułeś, że rozwalasz kolejny mur gdzieś na drodze, że pokazujesz, że osoba bez ręki, bez nogi może tańczyć? Te treningi były rzeczywiście ciężkie? Jak ty w ogóle wspominasz ten program?
No, wspomnienia z tego programu ja mógłbym podzielić na dwie bardzo odległe od siebie kategorie, czyli na taniec i na z gwiazdami. I to pierwsze było naprawdę ciekawe. Ja nigdy nie byłem tancerzem, bynajmniej wcale nie z powodu niepełnosprawności, ale tak miałem, nie? Że tam na szkolnych dyskotekach w podstawówce na korytarzu byłem z tych, który podpierał ściany, więc tutaj brak ręki, nogi nie jest żadną wymówką. I treningi były bardzo intensywne. Myśmy trenowali po 6 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. A później od któregoś odcinka, w którym trzeba na każdy tydzień przygotować dwa bardzo odmienne stylowo tańce, to był taki czas, że trenowaliśmy po 9 godzin dziennie. Ja mieszkałem w Warszawie przez ten czas i poświęcałem się w 100% temu programowi, przygotowaniom do tego. I to było fajne, bo to była ciężka praca, ale która przekładała się na jakiś efekt. Nie piorunujący moim zdaniem, ale taki okej.
Na weselu
zatańczę, ale cała ta otoczka show biznesu, paparazzi, którzy za tobą latają i cykają zdjęcia, podpisując je potem kompletnie byle jak, to ile się naczytałem o tym, jak tu po prostu zmieniam dziewczyny jak rękawiczki.
To będzie kolejne moje pytanie.
A no dobrze, to, czyli nie wyczerpuję tematu. To było. Nie, to odrealnienie dla mnie było kosmiczne. Miałem taką sytuację, na przykład, że rano przed treningiem spotkałem się w jakiejś kawiarni ze znajomą, która mi opowiadała o trudnej sytuacji, o tym, że jej ojciec trafił do szpitala, nie wiadomo, czy z niego wyjdzie. Popłakała się, ja ją przytuliłem i patrzę. A za oknem knajpy stoi dwóch paparuchów, którzy cykają kolejne fotki, nie? Żeby wrzucić artykuł pod tytułem Jasiek Mela z kolejną dziewczyną, zobaczcie jak się obściskują. I tak to działa. I tak działają brukowce. Jedna osoba cyka zdjęcie, druga osoba je dostaje i ma napisać do tego fajny, chociażby minimalnie wiarygodny i na pewno chwytliwy materiał. Nie?
Ale zobacz, są otwarte te media, nie? Że nie boją się nawet osoby niepełnosprawnej tego zrobić, nie? Że wiesz, że wrzucają ich do tej samej szufladki, jest o tobie trochę głośno, to już niepełnosprawność schodzi na drugi plan. Ważne, że to jest Jasiek Mela i zobaczcie, jak zmienia dziewczyny jak rękawiczki.
Tak, no jest tak, że te gazety, co mnie bardzo dziwi, ale no, są bardzo poczytne, tak więc ktoś to musi czytać, nie? Ktoś w tym świecie nagłówków funkcjonuje i tak naprawdę to my to wszystko napędzamy. No, ale... ale wracając jeszcze jakby do twojego pierwszego pytania a propos całego Tańca z Gwiazdami. W momencie, kiedy dostałem propozycję, którą na początku, nie ukrywam, absolutnie wyśmiałem, kiedy później właśnie stwierdziłem, że może warto też właśnie z buta wjechać trochę w ten świat show biznesu i pokazać, że osoba niepełnosprawna też może, że oceniajcie mnie po tym, jak tańczę, a nie po tym, kurde, czy mam rękę, czy nie mam ręki. Jak będę tańczył do bani, to mnie po prostu wywalcie i tyle. I w momencie, kiedy poszły w świat informacje o tym, że w ogóle wezmę w tym udział, to kiedy zobaczyłem, jak wielka jest fala hejtu, to dla mnie to był dowód na to, że to była dobra decyzja, że ludzie mają z tym problem. Samym tym, że osoba niepełnosprawna w czymś takim występuje. Ja dostawałem czasami wiadomości, że kurde, nie mam ochoty, włączam telewizję, chcę pooglądać ładnych ludzi, a nie kogoś bez ręki i mi to przeszkadza, nie występu w tym programie. No i wiesz, mi nie chodzi o to, że trzeba się po prostu, nie wiem, że wyjść na środek, rozebrać, nie? Że pokazywać po prostu, nie wiem, martwe płody naokoło, czy nie wiadomo co, ale do jasnej cholery, funkcjonuje sobie w świecie wspólnym i kiedy jest lato, mam ochotę wyjść na ulicę w t-shircie, nie? No nie mam ręki, kurde, trudno. Takie jest życie i chcę mieć prawo do tego, żeby normalnie funkcjonować w tej przestrzeni. I ta fala hejtu, tak jak powiedziałem, pokazała mi, że skoro jako społeczeństwo mamy z tym tak wielki problem, to trzeba jest to zmieniać. Mhm.
Przypomnę, że z nami jest Janek Mela, podróżnik, jak można przeczytać do Wikipedii, działacz społeczny oraz podróżnik. Rozmawiamy sobie tutaj na antenie Weszło FM w audycji w ciemno. Janek, a tak jakby patrząc na twoje życie od samego początku, no to kiedy byłeś dzieckiem, spalił wam się dom, straciliście jakiś majątek, straciłeś brata w wyniku wypadku, utonął i no nie ma go wśród nas. Później ten wypadek, pomyślałeś sobie kiedyś tak, kurde, ile jeszcze jeden człowiek może przyjąć na siebie?
Jasne, z początku miałem wiele takich momentów, kiedy odczuwałem tylko złość, tylko niezadowolenie, kiedy miałem poczucie jakiejś strasznej niesprawiedliwości, kiedy czułem się taką ofiarą, człowiekiem, który tylko jakoś obrywa i traci, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nic się nie dzieje bez przyczyny. Kiedy z perspektywy czasu oceniam sobie różne te trudne rzeczy, które się w życiu wydarzyły, celowo nie nazywam ich złymi, bo uważam, że nie ma złych doświadczeń, że często te trudne potrafią być nawet bardziej budujące niż te lekkie, przyjemne, ale kiedy porównuję właśnie te trudne, te ciężkie oraz te wszystkie dobre rzeczy, których miałem okazję doświadczyć, ludzi, których spotkałem i to, jak wiele mi te spotkania dały, jak mnie zmieniły, to ja się podsumowując na pewno czuję szczęściarzem. Czuję, że dużo, dużo więcej dostałem. Jakaś telefonia komórkowa miała swego czasu takie hasło reklamowe. Jestem tym, kim jestem dzięki innym. I to jest coś, co całkowicie określa moje życie. Spotykam takich ludzi, którzy mnie bardzo inspirują, którzy pokazują, że właśnie ta niepełnosprawność siedzi przede wszystkim w naszej głowie i że to, co nazywamy problemami, ograniczeniami, w większości przypadków jest po prostu wymówkami. I ja jestem bardzo wdzięczny, jakby każdy sobie może to nazwać jak chce, nie? Los, przeznaczenie, Bóg, ja go nazywam Bogiem. Jestem wdzięczny Bogu za każdą z rzeczy, która mnie spotkała. Też za te trudności, też za pożar domu, też za wypadek, za śmierć mojego brata, bo naprawdę wierzę w to, że to było mi potrzebne, że to było naszej rodzinie potrzebne, że być może gdyby nie te trudne doświadczenia, to dzisiaj po prostu nie mielibyśmy relacji z rodzicami, z siostrami, a bardzo sobie te relacje cenię. Także, tak jak mówię, jestem wdzięczny za każdą z tych rzeczy, a przynajmniej uczę się tej wdzięczności.
Sam, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, no byłeś no bardzo, no życie cię nie oszczędzało, tak, jeżeli tutaj o tym rozmawiamy, a mimo to właśnie to, że ty miałeś tak ciężko, to właśnie przekuwasz to teraz w to, że chcesz pomagać innym, że założyłeś fundację poza horyzonty. To na początku moje pytanie, skąd w ogóle ta nazwa na tą fundację poza horyzonty?
Fundacja istnieje 10 lat i od tych 10 lat chyba nigdy nie mieliśmy takiej myśli, że ta nazwa jest przypadkowa i że nie wiem, że można było to nazwać jakoś inaczej. Dlatego, że to, co staramy się na różnych płaszczyznach robić i przez dofinansowania do zakupu protez, rehabilitacji, wsparcia motywacyjnego, to jest właśnie wykraczanie poza taki pewien horyzont, czyli jakby coś, za czym wydaje się, że już nic nie ma. Nie? Horyzont jest taką rzeczą, która nas stojąc w danym miejscu ogranicza. I warto jest poza ten horyzont wychodzić, czyli w jakiś sposób przekraczać siebie, przekraczać swoje ograniczenia i rzeczy, które wydają się właśnie nieprzekraczalne. To jest coś, co robimy, co każdy z nas robi i prywatnie, i staramy się to robić zawodowo. A skąd się wzięła fundacja? Ja w ogóle patrząc na różne inicjatywy w moim życiu, to myślę sobie, że tam też nie ma przypadku, że to nie jest tak, że sobie siedzieliśmy z kumplami i kminiliśmy, jaki biznes by tu założyć, a może będziemy kosić kasę na niepełnosprawnych, załóżmy fundację. Jakby to zupełnie nie tak. Po pierwsze dlatego, że NGOsy, czyli organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia nie są specjalnie lukratywnymi projektami, więc to są rzeczy dużo bardziej misyjne niż finansowe. Każdy z nas oczywiście dostaje pensję, dlatego że spędzamy tutaj na tyle dużo czasu, że byłoby to moim zdaniem nieuczciwe, żeby człowiek, który nie jest jakby w stanie na tyle to robić charytatywnie, żeby cały czas być wolontariuszem, prawda, wolontariuszem, nie wiem, na pełen etat, ale są to wynagrodzenia raczej zbliżone do minimalnych krajowych niż, nie wiem, maksymalnych krajowych, gdyby coś takiego istniało, ale fundacja przede wszystkim powstała ze względu na wielkie potrzeby, ze względu na to, jak wiele jest w naszym społeczeństwie osób, które po pierwsze nie mają specjalnie innych możliwości na to, żeby dostać protezę, czyli tak ważne narzędzie do tego, żeby na co dzień funkcjonować, ale też ze względu na to, że tak jak mówiłem przy tych okolicznościach powstania projektu Wyprawy na Biegun, że Marek ten projekt rozkręcił trochę po to, żeby właśnie zarazić mnie poczuciem, że niepełnosprawność nie musi oznaczać końca świata. Wyznaczył mi pewien cel. I to jest coś, z czego my bardzo dużo czerpiemy dzisiaj w naszych działaniach. Właśnie to, żeby tym, co sami dostaliśmy, o tym jak mówiłem o tej wdzięczności, żeby to nieść dalej, żeby to pokazywać innym. Nie? I tak jak mówiłem, kiedy sam przeżyłem wypadek, to ja, moi rodzice nie mieliśmy pojęcia, co robić dalej. I kiedy los nas postawił w takiej sytuacji, że możemy pójść do kogoś do szpitala, kto jest świeżo po wypadku i powiedzieć w przenośni, nie? Słuchaj stary, wyobrażam sobie, jak się czujesz. Nie wiem, bo każdy jednak odczuwa w inny sposób, ale pamiętam, kiedy ja byłem w takiej sytuacji, pamiętam właśnie to poczucie ciemności, szarości, beznadziei, ale mogę ci powiedzieć z własnego doświadczenia, że da się przez to przejść, więc jesteśmy tutaj, jakby służymy informacją, wsparciem, tym, czym możemy, po prostu naszym doświadczeniem. Warto jest te doświadczenia przekuwać w coś sensownego, żeby one mogły służyć innym ludziom.
A jak reagują tacy ludzie, którzy, no leży chłopak czy kobieta, no ktokolwiek leży na łóżku, jest po ciężkim wypadku, temu mówisz, że wyobrażasz sobie i że z tego można wyjść. Te osoby reagują raczej tak, że się cieszą i od razu dostają jakby takiego powera, czy masz czasem takie doświadczenia, że wręcz jest taka agresja, że co ty gadasz, w ogóle całe życie mi się zawaliło i o czym ty tutaj w ogóle teraz do mnie mówisz?
Bywa bardzo różnie. Co człowiek to historia, co człowiek to inna psychika, nie? I tym się różnimy od programów komputerowych, nie, że jak napiszesz dany program, 100 razy klikniesz to samo, 100 razy wyjdzie to samo, a w życiu trochę inaczej. Jakby możemy wziąć 100 ludzi, nie wiem, podobne warunki, w których ktoś dorastał, taki sam wypadek, a każdy zareaguje trochę inaczej. Także tutaj bardzo ważne i też trudne w naszej pracy, nie ukrywam, jest to, żeby nie wrzucać ludzi do jednego worka, bo przychodzi taka pokusa, taka rutyna, kiedy dzwoni koleś i myślisz sobie, chłopaczek w takim wieku, taki wypadek, myślisz, okej, to ja już 5 takich znam. I bardzo łatwo jest wtedy właśnie w tę rutynę popaść. To jest szalenie ważne, żeby od tego uciekać i cały czas być otwartym na właśnie przeróżne reakcje, na to, w jakiej sytuacji ktoś się znajduje. Bo wiem, że ja też nie mam żadnego prawa do tego, żeby do kogoś przyjechać i powiedzieć, chłopie, ja wiem, jak się czujesz, wiem, że przez to przejdziesz, więc przestań się mazać i jakby patrz na same pozytywy, bo każdemu się należy prawo do tego, żeby przeszedł przez swoją żałobę, mówiąc jakby językiem psychologicznym. Każdy musi przejść przez ten moment wyparcia, złości, wkurzenia i to są bardzo różne chwile, na które trafiamy, więc czasami jest tak, że jedziemy do szpitala i ktoś jest w ogóle fajnie zajawiony, ktoś widzi już te dobre perspektywy, jakąś sezonną przyszłość życia za pan brat z niepełnosprawnością, ktoś siedzi głucho i wydaje się, że nic nie słyszy, a ktoś się wkurza, wścieka od razu i wypiera to wszystko. I są takie momenty, że wydaje nam się, że nie wiem, wracasz właśnie z takiego wyjazdu, myślisz sobie, nie, w ogóle bez sensu. Nie? Ja zmarnowałem czas, koleś się tylko nawkurzał, w ogóle bez sensu, ale mija parę tygodni, mija któryś miesiąc i zdarza się, że ktoś dzwoni i pamięta te słowa, że te rzeczy, one gdzieś tam się w głowie odkładają i czekają na odpowiedni moment, na taki moment, kiedy ktoś będzie gotowy na to, żeby przyjmować to, co masz mu do powiedzenia, więc bardzo staramy się tym nie zrażać.
Czas mija bardzo szybko, jak przed chwilą zobaczyłem, ile jeszcze mamy czasu antenowego, to w ogóle nie mogłem uwierzyć, że tak to szybko zleciało, ale tak to przeważnie bywa, jeżeli rozmówca jest takim gadułą fajnym radiowym, takim jakim jest Jasiek, i mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo tych tematów, które moglibyśmy poruszać, jest całe mnóstwo. Może zgodzisz się kiedyś wpaść już do nas do studia, na przykład już na żywo, czy do jakiegoś poranka, czy do jakiegoś hate parku, bo myślę, że słuchacze też by zadawali bardzo mnóstwo pytań. Bardzo ci dziękuję i wydaje mi się, że to była naprawdę fajna, konkretna rozmowa. Jeżeli ktoś nas słucha, albo jeszcze właśnie, może tak, jeżeli jeszcze nas ktoś słucha i może ktoś sam potrzebuje pomocy, albo ma kogoś bliskiego, który wie, że o którym wiemy, że potrzebuje pomocy, to jeszcze kilku zdań, jakbyś powiedział, jak można się do ciebie zgłosić.
Sprawa jest bardzo prosta. Wszystko, w tym momencie praktycznie wszystko jest w sieci, więc wystarczy wejść na stronę www.pozahoryzonty.org albo wyszukać, wrzucić w Google Fundacja Poza Horyzonty czy Fundacja Jaśka Meli. Tam mamy, myślę, że całkiem porządnie przygotowany taki i różne poradniki tego, co warto jest robić w takiej sytuacji. Można się z nami skontaktować mailowo i telefonicznie i z wielką chęcią podzielimy się swoimi doświadczeniami. Jakoś pomożemy przejść przez te różne trudy. My, tak jak mówimy, misją naszej fundacji jest to, żeby towarzyszyć osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w przechodzeniu przez te trudne doświadczenia. Więc jak tylko możemy się podzielić jakoś tam tym, co wspólnie przeżyliśmy, albo historiami ludzi, z którymi pracowaliśmy, to z wielką chęcią to zrobimy. No, chyba takie jest nasze społeczne zadanie, żeby się dzielić tym, co mamy. A jak mnie kiedyś, Marcinie, zaprosisz do studia, to jako mieszkaniec Krakowa, 10-letni, już, z wielką chęcią przyjadę, nawet tramwajem.
Wyjdziesz na pole i przyjdziesz tak. Ja też wychodzę na pole, także tego się nie wstydzę. Jasiek, mega ci wielkie, wielkie dzięki za to, że byłeś z nami.
Dzięki ogromne, wszystkiego dobrego.
To była audycja W Ciemno. Przypominam, że możecie nas słuchać w każdą niedzielę o godzinie 9. Pozdrawiam serdecznie, z wami był Marcin Ryszka i do usłyszenia za tydzień.
Słuchasz Weszło FM.